Przystanek piąty. Czynna ochrona ptaków i nietoperzy. Mianem dziuplaki określa się część ptaków, które zakładają gniazda w dziuplach drzew, a także w różnego rodzaju szczelinach, wnękach, pęknięciach drewna i tym podobnych. Szczególne miejsce w tej grupie zajmują dzięcioły. Potrafią one samodzielnie wykuć dziuple, które później służą innym ptakom, między innymi sikorom, kowalikom, muchołówkom, sowom, bezkręgowcom takim jak chrząszczom, pająkom, osom, szerszeniom, a także niektórym ssakom, na przykład popielicom czy nietoperzom. Dla nietoperzy przestronne dziuple są szczególnie ważne w okresie rozrodu, kiedy to samice grupują się w skupienia, od kilku do nawet kilkuset osobników, aby wspólnie rodzić i wychowywać młode. Natomiast pojedyncze samce wykorzystują je jako kryjówki dzienne latem, a także w czasie jesiennych migracji. Niestety, w dominujących na obszarze Polski lasach gospodarczych, ilość tego rodzaju naturalnych schronień jest wciąż niewystarczająca. Co więcej, jest to obecnie główny czynnik ograniczający liczebność populacji drobnych ptaków i nietoperzy. Powodem jest, zaburzona przez długotrwałą działalność człowieka, struktura wiekowa lasów. Po osiągnięciu tak zwanego wieku rębności, zwykle jest to 80-120 lat, drzewa wycina się, podczas gdy w lesie naturalnym dożywają wieku kilkuset lat. To w najstarszych fragmentach drzewostanów najwięcej jest naturalnych kryjówek, dziupli, szczelin za odstającą korą, zakamarków w złamaniach konarów. Kierując się potrzebami ochrony przyrody, obecnie nie wycina się już wszystkich drzew dziuplastych. Na zrębach pozostawiane są również niewielkie fragmenty drzewostanów przeznaczone do naturalnego zestarzenia się. Jednak minie jeszcze wiele lat, zanim działania te przyniosą zamierzone efekty. Drzewostany znajdujące się obecnie w granicach Parku Narodowego Bory Tucholskie przed jego powstaniem również podlegały zabiegom intensywnej gospodarki leśnej. Dlatego też na dużej powierzchni parku dominują dziś młode, jednowiekowe monokultury sosnowe. Niestety, las rośnie bardzo wolno i pomimo prowadzenia zabiegów ochronnych zmierzających do zmiany struktury wiekowej drzewostanów, wciąż zbyt mało jest tu starych drzew, zapewniających zwierzętom wystarczającą różnorodność kryjówek. Dlatego też jednym z zadań parku jest czynna ochrona ptaków i nietoperzy, polegająca na wywieszaniu w terenie sztucznych schronień, drewnianych budek. Mają one zastępować naturalne dziuple do czasu, gdy powstanie ich odpowiednia liczba w drzewostanach parku. Istnieje wiele typów skrzynek różniących się budową, w zależności od tego, dla jakiej grupy zwierząt są przeznaczone. Budki dla ptaków zwykle mają postać prostopadłą ścianą z płaskim daszkiem i okrągłym otworem wlotowym na ścianie frontowej. Stosuje się również skrzynki dla nietoperzy, bardziej płaskie, z wlotem w postaci wąskiej szczeliny znajdującej się u dołu skrzynki. Taka konstrukcja zabezpiecza przed drapieżnikami, a także uniemożliwia jej zasiedlenie przez ptaki, co zapobiega konkurencji pomiędzy tymi grupami zwierząt. Ostatnio coraz częściej wywieszane są również trocinobetonowe schrony dla nietoperzy, które charakteryzują się większą trwałością i odpornością na niszczenie. W punkcie piątym niebieskiej ścieżki dydaktycznej widoczne są trzy drewniane skrzynki. Budka dla ptaków typu A1, jest to budka z najmniejszym otworem wlotowym o średnicy otworu 28 mm, zasiedlana między innymi przez sikorę modrą Parusca aeruleus, sikorę czubatkę Parusc ristatus, muchołówki. Budka dla ptaków typu D, jedna z większych budek lęgowych o średnicy otworu wlotowego 85 mm, przeznaczona jest dla takich gatunków jak szpak Sturnus vulgaris, pleszka Phoenicurus, kowalik Sitta europaea, kawka Cervus monedula, może być również zajmowana przez wiewiórki Sciurus vulgaris. Drewniana skrzynka dla nietoperzy, w parku tego typu schronienia najczęściej zajmowane są przez karliki większe Pipistrellus nadhusi, a także nocki duże Myotis, nocki Nadterera Myotis Nadtereri, borowce wielkie Nectalus noctula. Planując rozwieszenie budek lęgowych, należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, które ułatwią ich zasiedlenie przez ptaki i nietoperze. Powinny być one wywieszane w miejscach nasłonecznionych, najlepiej o wystawie południowej, przy potencjalnych żerowiskach. Budka nie powinna być zasłonięta przez gałęzie drzew czy krzewów, gdyż uniemożliwia to swobodny dolot. Drewnianych schronów nie powinno się także impregnować ani malować, gdyż substancje zawarte w użytych środkach chemicznych mogą okazać się szkodliwe. Obecnie na terenie parku wywieszonych jest kilkaset różnych typów budek, zarówno dla ptaków, jak i nietoperzy. Każdego roku, w okresie lipca, sierpnia, pracownicy parku wykonują kontrolę skrzynek pod kątem ich zasiedlenia przez nietoperze. Jesienią natomiast wszystkie budki są czyszczone, co zapobiega rozwojowi pasożytów, bakterii i grzybów. Najlepszym dowodem na skuteczność prowadzonej przez park czynnej ochrony ptaków i nietoperzy, a także na potrzebę jej kontynuacji, jest duży procent zasiedlenia sztucznych schronień. Prawie 80% schronień jest zasiedlonych. Należy jednak pamiętać, że wykonane przez człowieka budki zawsze będą tylko niedoskonałym substytutem naturalnych dziupli i są przez zwierzęta wykorzystywane jedynie w przypadku braku innych kryjówek. W lasach naturalnych, bogatych w stare, dziuplaste drzewa, sztuczne schronienia zasiedlane są w niewielkim stopniu, bądź wcale. Przystanek szósty. Bartnictwo. Bartnictwo jest dawną formą pszczelarstwa leśnego, polegającą na chowie pszczół, głównie leśnych, tak zwanych borówek. Zajmowali się tym bartnicy, nazywani również bartodziejami. Ich gospodarstwem był bór bartny, który liczył najczęściej 60 barci, to jest dziupli do hodowli pszczół specjalnie wydrążonych w starych drzewach. Takie barcie dziano, czyli wycinano, na wysokości kilku metrów, w sosnach i dębach, rzadziej w grabach, bukach i lipach, w miejscach, gdzie pień osiągał przynajmniej metr średnicy. Otwór barci zakrywano płaszczką. Dodatkowo dla ochrony przed intruzami, na przykład dzięciołami, nakładano śniot. Był to wałek dębowy przecięty, wzdłuż na pół, montowany na kołkach, tak zwanych kluczach wbitych nad i pod barcią. Podczas prac śniot odwieszono na chwozdownię, czyli specjalny kołek umieszczony z boku barci. Dla ochrony przed niedźwiedziem stosowano tak zwane samobitnie, czyli ciężkie kłody zawieszone na sznurze obok barci. Zwierzę, chcąc dostać się do miodu, odsuwało samobitnie, która wprawiona w ruch uderzała je coraz mocniej, aż wyczerpany niedźwiedź spadał. Każda barć zaopatrzona była również w osobisty znak bartnika, tak zwany herb bartny. Aby wybrać miód z barci, należało wspiąć się na drzewo za pomocą tak zwanych leziw, czyli lin plecionych z łyka, lub drabin. Czas miodobrania nazywano łaźbieniem. Przed wyjęciem plastrów miodu bartnicy podkurzali pszczoły przy pomocy fajek bartniczych, naczyń dymnych lub pochodni. Wydajność barci sięgała od 3,5 do 10 kg miodu z pnia. Bartnikiem nie mógł zostać każdy. Był to zawód dziedziczny, cieszący się licznymi przywilejami. Wszyscy bartnicy pracujący na określonym terenie tworzyli samorządne bractwo bartne ze starostą na czele. Bractwo posiadało własne surowe prawo bartne, oddzielne sądy. Za zniszczenie cudzej barci, kradzież miodu lub pszczół prawo bartne przewidywało surowe kary, do kary śmierci włącznie. Bartnicy każdego roku składali przysięgę bartną na rokach, czyli zebraniach ogólnych. Najważniejszym obowiązkiem bartnika było składanie corocznej daniny miodowej, czyli około 16 litrów miodu. Dla siebie mógł wyrobić jedynie beczkę miodu. W borach tucholskich od XVI do XVIII wieku funkcjonowało kilkadziesiąt takich bractw. To, które istniało na terenie obecnego Parku Narodowego Bory Tucholskie i jego otuliny, zwane było sfornigackim lub sforzyńskim. Niestety w XVIII wieku nastąpił schyłek bartnictwa. Powodem tego była postępująca intensyfikacja gospodarki leśnej, w tym karczunki, wyrąb lasów, a także pożary. Natomiast w połowie XIX wieku, na skutek zakazów wprowadzonych przez kraje zaborcze, nastąpiła jego likwidacja. Bartnictwo wygasło też z przyczyn ekonomicznych, bowiem pasieki przydomowe okazały się wydajniejsze i łatwiejsze w obsłudze. Na niebieskiej ścieżce dydaktycznej, ze względu na małą średnicę rosnących tu drzew, nie można było założyć barci w żywym drzewie. Dlatego też umieszczono tu kłodę bartną, czyli wyrzynek drewna o wysokości około 130 cm, który został wydziany w podobny sposób, jak wykonywano to w dawnych czasach. Przystanek siódmy. Jezioro dystroficzne Kacze Oko. Jezioro Kacze Oko jest jednym z najmniejszych zbiorników wodnych położonych na terenie parku. Jego powierzchnia wynosi 0,3 hektara, a maksymalna głębokość 5,4 metra. Do jeziora prowadzi drewniana kładka, która zaczyna się przy parkingu. Na jej początku rozpościera się niewielki fragment boru bagiennego w Acinio uliginosi pinetum, rosnący na podłożu torfowym. W drzewostanie dominuje przede wszystkim skarłowa ciała sosna, a z krzewów znajdziemy wyłącznie kruszynę. Runo natomiast złożone jest głównie z krzewinek. Przede wszystkim łanowo występuje tu bagno zwyczajne Ledum palustre, roślina podlegająca częściowej ochronie. W okresie jej intensywnego kwitnienia powietrze przesycone jest mdłym zapachem. Rośnie tutaj w kępkach wełnianka pochwowata i wąskolistna Erybchorum vaginatum, Erybchorum angusifolium. A tuż przy kładce widłak jałowcowaty Lycopodium anodinum. Jest to wieloletnia roślina z rodziny widłakowatych. Ze względu na coraz rzadsze jej występowanie w Polsce, została objęta całkowitą ochroną prawną. Podobnie zresztą jak pozostałe gatunki widłaków, które możemy spotkać w innych rejonach parku. Należą do nich widłak wroniec Huperzia selago, goździsty Lycopodium clavatum, cypresowaty Diphasiastrum tristachyum, widlicz spłaszczony Diphasiastrum complanatum oraz widłaczek torfowy Lycopodiella inundata. Powstanie tego jeziora związane jest z epoką lodowcową. Powstało bowiem w wyniku wytopienia się niewielkiej bryły martwego lodu. Pod względem typologii zaliczany jest do jezior dystroficznych zwanych inaczej sucharami. Charakteryzuje się słabą przezroczystością wody, dużą ilością zawiesin i związków humusowych oraz małą zawartością wapnia. To śródleśne oczko ubogie jest w organizmy zwierzęce i roślinne. Spowodowane jest to występowaniem tu znacznej ilości kwasów organicznych mających zdolność wiązania soli mineralnych w nieprzyswajalne dla roślin kompleksy chemiczne. Duży wpływ na rozwijające się tutaj życie mają również często występujące niedobory tlenu. Jego znikoma ilość przednie nasila zachodzące tu procesy gnilne. Wśród ryb takie warunki toleruje jedynie karaś carassius. Na tafli wody jeziora możemy zobaczyć przepiękne, chronione rośliny, o liściach pływających, grzybienie białe Numphaea alba, oraz grążyle żółte Numphaea luteum. Tworzą one jedno z najpospolitszych, ale i najpiękniejszych, zbiorowisk wodnych, zespół lilii wodnych Numphaea numphaeatum albae. Wokół jeziora znajduje się torfowisko wysokie, utworzone przez zespół mszaru wysokotorfowiskowego z torfowcem magellańskim Sphagnetum magellanici. Mchy torfowce wraz ze splątanymi roślinami wodnymi nasuwają się na tafle wody w postaci pła. Powoduje to stopniowe zarastanie jeziora. W przyszłości może doprowadzić do powstania torfowiska przejściowego i wysokiego. Już teraz możemy tu zaobserwować roślinność charakterystyczną dla tego typu torfowisk, czyli m.in. szygiełkę białą Rhynchospora alba, tużycę bagienną Carex limnosa, bobryka trójlistkowego Meneandes trifoliata, modrzewnicę zwyczajną Andromeda polifolia, żurawinę błotną Oxycoccus quadripetalus oraz chronioną rosiczkę okrągłolistną Drosea rotundifolia. Oprócz torfowisk przejściowych i wysokich w parku spotkać możemy również torfowisko niskie. Z uwagi na udział roślin budujących torfowiska dzielimy je na tużycowe i mszarowe. Pełnią one istotną funkcję w środowisku. Są naturalnymi zbiornikami retencyjnymi magazynującymi znaczne ilości wody, przez co kształtują bilans wodny tego regionu. Ostatnio zwraca się uwagę na ich rolę w magazynowaniu dwutlenku węgla. Wydaje się być ona bardzo znaczna, ale ciągle niedoceniana. Gromadzą również ogromne ilości materii organicznej. Są ostojami dla wielu zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Przystanek ósmy. Jezioro Płęsno. Jezioro Płęsno jest to przepływowe jezioro o powierzchni 47,8 hektara i maksymalnej głębokości 11 metrów, należące do ciągu jezior rynnowych naturalnie połączonych ze sobą ciekiem wodnym. Wspólnie tworzą one kompleksy zwane Strugą Siedmiu Jezior. W jego skład wchodzą następujące jeziora: Ostrowite, Zielone, Jeleń, Bełczak, Główka, Płęsno, Skrzynka i Mielnica. Powstanie tych zbiorników nierozerwalnie łączy się z działalnością wód stopniejącego lodowca. Struga uchodzi do północnej części jeziora Charzykowskiego. W sumie cały ciek osiąga długość około 9,4 km. Nazwa jeziora Płęsno najprawdopodobniej pochodzi od rzeczownika plz oznaczającego płoć, czyli gatunek ryby, chociaż niektórzy twierdzą, że od falującej, pląsającej wody. Pod względem zasobności w związki pokarmowe, to jest żyzności, trofi, jezioro Płęsno należy do zbiorników eutroficznych, czyli obfitujących w substancje pokarmowe. Jako zbiornik położony w dolnym biegu strugi, otrzymuje więc znaczną ilość biogenów z jezior wyżej położonych. Roślinność zanurzoną w tym jeziorze tworzą głównie rdestnica potamogeton, wywłócznik myriopchylelum, rogatek ceratopchylelum oraz osoka aloesowata Stratiotes aloides, zwana często wodnym ostem. Natomiast roślinność wynurzoną stanowi głównie rosnąca w niewielkich skupieniach trzcina pospolita Phragmitescium unis. Zajmuje ona około 2 hektary powierzchni dna i stanowi dobre schronienie dla wielu gatunków ryb. Pod względem typu rybackiego zbiornik ten zaliczamy do jezior leszczowych. Żyją tu m.in. leszcze Abramis brama, krąpie blitca Jaworkna, Linetinca tinca, okonie perca fluviatilis, szczupaki Esoxylucius, Sandaces tisostedion lucioperca, sielawy Coregonus albula, i sieje Coregonus lavaretus. Odłowy kontrolne prowadzone na tym zbiorniku wykazały również obecność gatunku podlegającego ochronie ścisłej, różanki Rhodeus sericeus amarus. Aby samemu przekonać się o tym, że w jeziorze tym żyją ryby, wystarczy na chwilkę przystanąć na drewnianym mostku. Być może ujrzymy wtedy klenie Leuciscus cephalus, kiełbiego biogobio, lub przepływającą ławicę Uklei alburnus alburnus. To miejsce jest również dobrym punktem obserwacji raków pręgowanych Orconectes limosus. Rak pręgowany jest gatunkiem obcym sprowadzonym do Polski pod koniec XIX wieku. Wpuszczono go tylko do jednego zbiornika wodnego w województwie zachodniopomorskim. Niestety przedostał się do innych zbiorników. Rak pręgowany miał zastąpić raka szlachetnego rodzimego gatunku, który w tym czasie został zdziesiątkowany przez chorobę grzybiczą tzw. dżumeraczą. Nowy przybysz bardzo dobrze zadomowił się w naszych jeziorach. Niestety ze względu na brak naturalnych wrogów, dużą płodność i szybką dojrzałość płciową, stał się silną konkurencją dla naszych rodzimych gatunków raków, szlachetnego Astacus astacus L. i błotnego Pontastacus astacus, Leptodactylus esch, i zaczął je wypierać z naszych wód. Przykład raka pręgowanego pokazuje nam, jak dużą ostrożność powinniśmy zachować przy wprowadzaniu obcych geograficznie gatunków. Gdyż mogą one wymknąć się spod kontroli człowieka i rozpocząć swoją niszczycielską działalność w przyrodzie. Jeżeli będziemy się zachowywać cicho, to może dopisze nam szczęście i zobaczymy jeszcze czatującą nad brzegiem jeziora czaplesiwą Ardea cinerea, lub kormorana czarnego pchala Crocorax carbo, którego kolonia żyje właśnie nad jeziorem Płęsno. Tego ostatniego możemy często obserwować, gdy siedzi na nadwodnych drzewach, susząc w promieniach słońca rozpostarte skrzydła. Jako jedyny z ptaków wodnych nie posiada wodoodpornych piór i dlatego podczas nurkowania i pływania nasiąkają mu one wodą. Zarówno czapla siwa, jak i kormoran czarny żywią się głównie rybami. Podobnie zresztą jak zimorodek Alcedo atthis. To jeden z najlepszych nurków wśród ptaków. Za swoją ofiarą nurkuje pionowo w dół. Mieszka w wygrzebanej w urwisku norze, czasem dość daleko od brzegu, stąd pierwotna nazwa ziemiorodek. Niebieskie upierzenie grzbietu, pomarańczowo-brązowy spód, długi dziób i krótkie czerwone nóżki powodują, że nie sposób go nie rozpoznać. Strome, zarośnięte brzegi strugi to jego ulubione miejsce bytowania. Nie są to jednak jedyni amatorzy ichtiofauny, jacy mieszkają nad jeziorem Płęsno. Świeżą rybą nie pogardzi również wydra lutra lutra, budująca nory w jego zarośniętych brzegach. Przystanek 9. Pomniki przyrody. Pomniki przyrody są najstarszą formą ochrony wartości przyrodniczych. Według definicji zawartej w ustawie o ochronie przyrody, pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to w szczególności sędziwe i okazałe drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Pojęcie pomnik przyrody wprowadził niemiecki geograf i podróżnik Alexander von Humboldt, który określił tak największe i najstarsze zabytkowe drzewa o nazwie Zamank napotkane podczas podróży po Wenezueli. Pojęcie to kojarzyło się z wartością pomników sztuki i architektury, więc łatwo zostało przeniesione na cenne twory przyrody ożywionej i nieożywionej. Obiekty uznane za pomniki przyrody są oznakowane urzędową tabliczką z godłem państwowym, odpowiednim numerem rejestru oraz napisem pomnik przyrody prawem chroniony. Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Jednak projekt uchwały wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W Polsce znajduje się około 33 tysiące pomników przyrody, z czego najwięcej jest pojedynczych drzew i grup drzew. Również na obecnym terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie było ich kilkadziesiąt. W chwili utworzenia parku, gdy cała przyroda podlega ochronie, nie ma potrzeby ich tworzenia. Jednak ze względów historycznych pozostawiono na nich tabliczki z nazwą pomnik przyrody. Najbardziej znany jest rosnący nad jeziorem Płęsno dom przypułkowy Kuercu Srobur, zwany Bartusiem. Szacuje się, że ma około 600 lat. Jego obwód w 2010 roku wynosił 7,2 metra. Towarzystwa Bartusiowi dzielnie dotrzymuje dorodne, przeszło 120-letni świerk pospolity Pizza Excelsa i Olsza Czarna Alnus Glutinosa. Nad jeziorem Płęsno, w pobliżu dębu Bartuś istniała kiedyś osada o nazwie Piła Młyn Pila Mylę. Piła Młyn Pila Mylę, nazwa osady, w której znajdował się młyn i tartak. Nazwa ta pojawiła się w dokumentach tylko w XVIII wieku. Prawdopodobnie w XIX wieku osada przestała istnieć. Gdy rozejrzymy się uważniej, to w pobliżu dębu Bartuś ujrzymy grunt pomorski Stellario carpinetum, z charakterystycznym gatunkiem gwiazdnicą wielkokwiatową Stellaria holostea. Grądy, czyli lasy dębowo-grabowe, są to wielogatunkowe lasy liściaste rosnące na żyznych, niezalewanych siedliskach. Drzewostan złożony jest głównie z graba i dębu. Znaczący udział ma również lipa, klon i wiąz. W skład silnie rozwiniętego podszytu wchodzi m.in. leszczyna, dereń i berberys. Natomiast runo bogate jest, w kwitnące wiosną, rośliny cebulowe i kłączowe. Przystanek 10. Obszary ochrony ścisłej. Na terenie parku utworzono 10 obszarów ochrony ścisłej. Stanowią one łącznie 7% powierzchni parku, co stanowi 324,3 hektara. Ich granice w terenie oznaczono tablicami z napisem obszar ochrony ścisłej osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Dodatkowo na drzewach rosnących na granicy obszaru namalowano białe linie. Celem ochrony ścisłej jest zachowanie przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych. Obszary te tworzy się w miejscach, gdzie chronimy przemiany przyrody, czyli sukcesję. Są to najczęściej środowiska, które odznaczają się wysokim stopniem naturalności. Czasami jednak celowo zaprzestaje się ingerowania w przyrodę w ekosystemach zniekształconych przez człowieka po to, by zobaczyć, w jakim kierunku będą przebiegały procesy przyrodnicze. Na obszarach ochrony ścisłej obowiązuje zasada całkowitego zaniechania ingerencji człowieka w stan ekosystemów i składników przyrody. Obowiązuje tam również zakaz zbioru roślin i grzybów oraz ich części, a także zakaz wstępu z wyjątkiem znakowanych szlaków turystycznych, jak to miało miejsce w przypadku, mijanego wcześniej, obszaru ochrony ścisłej Kacze Oko. Ten, przy którym znajdujemy się obecnie, obejmuje jezioro Olbrachta wraz z jego bezpośrednią zlewnią, co stanowi w sumie 19 hektarów. Ochrona ścisła nastawiona jest tu na zachowanie oligotroficzności jeziora i naturalnych procesów sukcesji oraz ochronę gatunków warzek. Przez ten obszar nie prowadzi szlak. Jego granica przebiega wzdłuż ścieżki. Nazwa jeziora Olbrachta najprawdopodobniej pochodzi od nazwy dzierżawczej Olbracht lub inaczej Albrecht lub Adalbert, czyli Wojciech. Przystanek 11. Jezioro Skrzynka. Jezioro Skrzynka to kolejny eutroficzny zbiornik, jaki mijamy podczas wędrówki ścieżką dydaktyczną Piła Młyn. Jest przedostatnim zbiornikiem należącym do ciągu jezior Nowych tworzących strugę siedmiu jezior. Połączony jest z jeziorem Milnica szerokim, 20-metrowym kanałem, o głębokości dochodzącej do 1 metra, dlatego niektórzy traktują je jako jeden zbiornik. Nazwa jeziora Skrzynka pochodzi od jego kształtu. Skrzynka jako jezioro bardzo płytkie, o głębokości maksymalnej 4,6 metra i powierzchni 21,1 hektara, charakteryzuje się dobrym natlenieniem, małą przezroczystością, mulistym dnem i bardzo dużą ilością zawiesiny organicznej. Obficie występuje tutaj zarówno roślinność wynurzona, jak i zanurzona. Dlatego też panują tu doskonałe warunki do odbycia tarła wielu gatunków ryb. Brzegi zbiornika zarośnięte są trzciną pospolitą Phragmitesce munis, pałką szerokolistną typha latifolia, oraz tłużycami Cericetum spulca. Natomiast roślinność zanurzoną stanowią m.in. rdestnice Potamogeton spulca, wywłóczniki Myriophyllum spulca, grzybienie białe Nymphe alba, oraz grążyle żółte Nymphe luteum. Pod względem typologii rybackiej jest to jezioro linowo-szczupakowe. Panują tu odpowiednie warunki dla ryb ciepłolubnych i fitofilnych, czyli takich, które preferują podłoże roślinne jako miejsce składowania ikry. Występuje tu na przykład Lintinca tinca, szczupak S. oxylucius, leszcza Bramis brama, płoć Rutilus rudilus i węgorz Anguilla anguilla. Gdy za drzewami zniknie nam z oczu tafla jeziora Skrzynka, a dookoła rozciągać się będzie dobrze nam już znany suboceaniczny bór świeży Leucobry opinetum, to znak, że za chwilę zacznie się najbardziej uciążliwy, piaszczysty fragment ścieżki. Stąd już niedaleko do wsi lotniskowej małe sforne gacie, malowniczo położonej pośród trzech jezior. Niestety odtąd nasza ścieżka przebiegać będzie wzdłuż drogi asfaltowej. Nazwa sforne gacie składa się z dwóch członów. Nazwa Gatzen pochodzi od słowa gać, co oznaczało faszynę, a także pomost z faszyny, umocnioną groblę. Nazwa sfory oznaczało warkocze. Zatem całość nazwy sforne gacie pochodzi najprawdopodobniej od sposobu i techniki umacniania grząskich odcinków dróg, występujących najczęściej między jeziorami, a więc także tam, gdzie położone są dzisiaj miejscowości sforne gacie i małe sforne gacie. Pierwsze wzmianki o miejscowości Małe Sforne Gacie pochodzą już z 1275 roku. Nazywano wtedy tę miejscowość Zwierzyniec. W jej pobliżu znajdowało się ogrodzenie dla zwierząt, czyli obszar otoczony zasiekami lub pniami drzewnymi, do którego naganiono zwierzynę. Były to zatem tereny polowań książęcych. Dawne nazwy, Sfornigacie Nowe, Kleinsfornigac, Zwierzyniec. Przystanek 12. Czynna ochrona płazów. Obecnie płazy to jedna z najbardziej zagrożonych grup zwierząt, zarówno w Polsce, jak i w Europie. Powodem zmniejszenia ich liczebności jest głównie działalność człowieka, w tym niszczenie miejsc rozrodu przez osuszanie podmokłych pól, rozlewisk i torfowisk, zakopywanie rowów i oczek wodnych, chemiczne i biologiczne zanieczyszczanie wód. Kolejnym poważnym zagrożeniem jest intensywny rozwój sieci szlaków komunikacyjnych. Budowane przez nas drogi często przecinają trasy migracji płazów, co jest powodem kolizji z samochodami i strat w populacjach tych zwierząt. Wczesną wiosną, gdy płazy masowo opuszczają swoje zimowe schronienia i wyruszają do miejsc rozrodu, by odbyć gody, na niektórych szosach, pod kołami samochodów, giną ich setki, a nawet tysiące. Obecnie wszystkie gatunki płazów, spośród 18 żyjących w Polsce, objęte są ochroną, a 4 z nich to jest traszka grzebieniasta, traszka karpacka, kumak nizinny i kumak górski. Chronione są także prawem europejskim na mocy tzw. dyrektywy siedliskowej. W latach od 2007 do 2008 pracownicy Parku Narodowego Bory Tucholskie prowadzili monitoring śmiertelności płazów na niewielkim odcinku, leżącej w granicach parku, drogi powiatowej relacji Bachorze Sforne Gacie. Prace terenowe polegały na codziennym kontrolowaniu wybranych fragmentów drogi, liczeniu i oznaczaniu do gatunku rozjechanych na drodze płazów. Badania wykazały dużą śmiertelność tych zwierząt. W roku 2007, w sezonie najintensywniejszej migracji, to jest marzec, maj, sięgała ona nawet 340 osobników. Dlatego też w 2009 roku, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, park rozpoczął czynną ochronę płazów, mającą na celu zmniejszenie liczby ginących na drodze zwierząt. Na podstawie wcześniejszych badań, jako najlepszy do objęcia akcją, wytypowano odcinek drogi koło punktu widokowego na jezioro Charzykowskie, to tam pod kołami ginęło najwięcej płazów. Działania ochronne rozpoczynają się wczesną wiosną, zanim płazy wybudzą się z zimowego snu. Po obu stronach szosy rozstawiane są foliowe płotki zabezpieczające, które uniemożliwiają zwierzętom wkraczanie na asfalt. Wzdłuż płotków znajduje się szereg wkopanych w ziemię wiader, do których wpadają migrujące płazy. Pracownicy parku kilkukrotnie w ciągu dnia kontrolują wiadra, przenoszą znajdujące się w nich zwierzęta na drugą stronę drogi i wypuszczają. W ciągu 2 lat prowadzenia akcji, przeniesiono w ten sposób w sumie ponad 5000 żab, ropuch i draszyk. Wyjmowane z wiader płazy należały do 9 gatunków: żaba trawna rana temporaria, żaba moczarowa rana arwalis, żaba śmieszka rana ridibunda, żaba wodna rana asculenta, żaba jeziorkowa rana lessona, ropucha szara bufo bufo, traszka zwyczajna triturus vulgaris, traszka grzebieniasta triturus cristatus, rzekotka drzewna chyla arborea. Liczebnie dominowały żaby trawne i moczarowe, duży był także udział ropuchy szarej i traszki zwyczajnej. Szczególnie cenne było znalezienie traszki grzebieniastej i rzekotki drzewnej, gatunków nienotowanych wcześniej w parku. Pomimo sukcesu w naszej akcji, musimy pamiętać, że jest ona tylko doraźnym rozwiązaniem. Do tego czasu, i pracochłonnym. Najlepszą metodą ochrony płazów, planowaną również na odcinku drogi Bachorze z Fornegacie, jest zabezpieczenie tras ich wędrówek w sposób trwały. Poprzez budowę odpowiednio skonstruowanych przepustów pod drogami. Prawidłowo zaprojektowane przejścia nie tylko chronią zwierzęta przed śmiercią na jezdni, ale także umożliwiają ich migrację, a tym samym swobodny przepływ genów, co jest niezbędnym warunkiem skutecznej ochrony każdego gatunku. Przystanek 13. Jezioro Charzykowskie. Jezioro Charzykowskie, zwane także Łukomie, jest drugim pod względem wielkości zbiornikiem wodnym w Borach Tucholskich. Jezioro to nie znajduje się w granicach Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jego powierzchnia wynosi 1363,8 hektara, a maksymalna głębokość 30,5 metra. Jest to jezioro rynnowe posiadające wody w drugiej i trzeciej klasie czystości. Główne jego dopływy to Brda i Czerwona Struga wpływające od zachodu oraz Strugi, Jarcewska i 7 jezior wpływające na wschodnim brzegu. Zespół roślinności zanurzonej budowany jest głównie przez rdestnicę, rdestnicę przeszytą Potamogeton perfoliatus, rdestnicę ostrolistną Potamogeton acutifolius, i rdestnicę grzebieniastą Potamogeton pectinatus. Występuje tu również jaskier Ranunculus circinnatus, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, i ramienica Hara fragilis. Natomiast zespół roślinności wynurzonej rozwija się w postaci wysokiego, nieregularnego pasa. Spotkamy tu m.in. trzcinę pospolitą Pchragmites communis, pałkę szerokolistną Typha latifolia, i sic stirpus spółka. Na jego wysokim dochodzącym do 25 metrów północno-wschodnim brzegu zbiornika zlokalizowano punkt widokowy. Rozciąga się z niego przepiękny widok na jezioro Charzykowskie. Znajdują się na nim 2 wyspy. Ta, którą widzimy po lewej stronie, z racji jej położenia w pobliżu osady Bachorze, nazywana jest Wyspą Bachorską. Przed wojną była ona często odwiedzana przez harcerki z Funki, a w 1941 roku ukrywali się tutaj partyzanci z Armii Krajowej. Nazwa miejscowości Funka pochodzi od nazwiska Fung. Najprawdopodobniej założyciela i właściciela dawnego młyna, gdyż miejsce to nazywało się także Funkenmal, Funkermiel, Funkermyle, Funkemel, a także po polsku Funka, młyn, co jest jednoznaczne z istnieniem tu młyna. Miejscowość ta nazywano również Młynem Charzykowskim. W XVIII wieku była tu niewielka osada z tartakiem wodnym i młynem zbożowym. Jak wynika z dokumentów historycznych, mieszkały tu 3 rodziny. Jezioro Charzykowskie posiada jeszcze 2 wyspę zwaną Wyspą Miłości. Położona jest ona 2 kilometry od Charzyków, wsi lotniskowej leżącej na południowo, zachodnim krańcu jeziora. W okresie międzywojennym na wyspie tej działała kawiarnia, odbywały się ogniska i zabawy taneczne. Cieszyła się ona ogromnym powodzeniem wśród zakochanych, stąd jej nazwa. Niestety w czasie II wojny światowej podczas rejsów na wyspę doszło do dwóch tragicznych wypadków utonięcia i kawiarnia została zamknięta. Dziś nie ma już po niej śladu. Są natomiast ślady działań wojennych, w postaci lejów po bombach. Punkt widokowy jest idealnym miejscem do obserwacji ptaków wodnych licznie występującego na jeziorze Charzykowskim. Zobaczyć tu możemy m.in. perkoza dwuczubego Pedicep cristatus, łoskę Fulica atra, krzyżówkę Anasplater chlynchos, łabędzia niemego Cygnus olor, oraz dobrze nam już znanego kormorana czarnego Pchalacrocorax carbo, i czaplę siwą Ardea cinerea.